zapytacie, cóż robi takie pojęcie jak bezczelność wśród tak doniosłych pojęć jak patos, miłość, śmierć, nadzieja itd. Ale pomyślałem, że jest to zjawisko na tyle ciekawe i cóż by nie powiedzieć charakterystyczne dla naszych czasów, że warto o nim porozmawiać głębiej. Po pierwsze, niestety bezczelność jest nadrzędną zasadą w świecie bez zasad. Tam, gdzie upadają wartości i tam, gdzie społeczeństwo pozwala sobie właśnie na to, by zasady zepchnąć na plan dalszy, tam podstawową formą bycia, radzenia sobie jest bezczelność. Dwa. To słowo króluje gdzieś w języku, kiedy chcemy właśnie podkreślić czyjś tupet, czyjeś cwaniactwo, czy wręcz chamstwo. Mówimy, bezczelny typ, zachowuje się bezczelnie. Tutaj może warto dopowiedzieć, bezczelność pojawia się tam, gdzie ktoś łamie zasady społeczne, ale w taki sposób, że dzieje się to na oczach wszystkich. Mówimy, jak on się nie wstydzi. Bo samo przekroczenie zasad to jest jeszcze za mało. Bezczelność pojawia się tam, gdzie ja wiem, że wszyscy wiedzą, że zachowuję się źle. Moje prostactwo, mój prymitywizm, właśnie moja filozofia siły jest tym, czym się w ogóle nie przejmuję. Bo wy sobie możecie o mnie różne rzeczy mówić, ale to ja jestem górą. Tak, to jest jakiś efekt tego właśnie darwinizmu społecznego i tego rozsadzania społeczeństwa od środka. Powiedzieliśmy, bezczelność jest synonimem braku ogłady, jakiegoś chamstwa, jakiegoś bycia w świecie w formie cwaniaka, tak? I tutaj arcyciekawa rzecz, z której chyba nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, językowo. Otóż bezczelność to jest tak naprawdę połączenie dwóch wyrazów. Tutaj mamy ten prefiks, tak? Bez. Ale o czelności w naszym świecie już nie mówimy, bo bezczelność wzięła się od czelności. Czasem tylko jeszcze tkwi nam gdzieś w pamięci ta fraza, tak? Ktoś ma czelność, ktoś miał czelność. Ale tutaj znowu ciekawa rzecz, tutaj odwołuję się do językoznawców, żeby nie było. Sformułowanie mieć czelność ma ten sam wydźwięk znaczeniowy, co być bezczelnym, ale ktoś ma czelność. Ja nawet kiedyś myślałem, moja pomyłka, że jest to jakaś forma skrócona. Otóż nie. Otóż czelność to był właśnie antonim bezczelności, przeciwieństwo. Czelność pierwotnie oznaczała pewną odwagę, ale również honor. Ktoś, kto zachowywał się odważnie, ale honorowo, to był ten, który był czelny, miał czelność. I źródło słów czelności tkwi w słowie czoło. Co ma czoło do honoru? Otóż czoło kiedyś symbolizowało honor, zachowanie honorowe. Do tej pory czasem jeszcze mówimy czołem, tak? Kiedyś się biło czołem, tak? Te wszystkie gesty związane z czołem miały charakter honorowy. Więc to czelność była czymś pożądanym, a nam z czelności w naszych czasach niestety została bezczelność. Co można powiedzieć o bezczelności jako wartości w naszych czasach? Zacznę od tekstu anegdotycznego. Nie wiem, czy wiecie, że najkrótsze kazanie świata brzmiało tak: chamiejemy. I pewnie jeszcze starsi pamiętają, to było kazanie księdza Malińskiego, który wyszedł na ambonę i tyle o nas powiedział: chamiejemy. Oczywiście można się uśmiechnąć, ale ta diagnoza jest groźna, bo kiedy mówimy bezczelny typ, ktoś jest bezczelny, to jeszcze w tym wszystkim jest przekonanie, że ktoś jest, ktoś nie jest. Ale ksiądz Maliński, nie on pierwszy zresztą i nie jedyny, zauważył, że ta degrengolada zasad, to zwycięstwo cwaniaka w naszym świecie ogarnia całe społeczeństwo. Jeżeli widzimy, że ktoś na naszych oczach, po trupach, łamiąc zasady, dąży do jakiegoś własnego, egoistycznego celu, do władzy, do pieniędzy i tak dalej, i nikt mu nie staje na przeszkodzie, i nie ciąży na nim nawet odium społeczne, Mówimy, jak on nie ma wstydu, ale on wygrywa w starciu z tymi, którzy chcą jeszcze zachowywać się przyzwoicie, godnie. To w tym momencie ta część społeczeństwa, która dopiero próbuje rozpoznać przestrzeń wartości, mówi, tak, w życiu trzeba sobie jakoś radzić. Tak, w życiu pamiętaj, trzeba mieć łokcie. To są takie pseudolekcje, groźne lekcje, którymi jednak karmi się coraz większa część społeczeństwa. I nagle orientujemy się, że podążając za wartościami, stajemy się jakimiś, no właśnie, Don Quixotami. Niektórzy mówią tacy ostatni Mohikanie, tak? I człowiek zastanawia się, czy trzymanie się tych wartości jest jeszcze wartością nadrzędną, wiernością jak u Herberta, czy może jest już naiwnością. Chcę wierzyć, że można sprzeciwić się temu bezczelnemu typowi, który króluje w naszym społeczeństwie. No, nie od rzeczy będzie dodać, że często tą figurą bezczelnego będzie polityk. Na to cierpi zasadniczo nasza klasa polityczna, nie wskazując tutaj w żadną stronę, żeby nie było. Patrzymy, widzimy, co robią i myślimy sobie, Boże, jak im nie wstyd, prawda? Ten bezczelny typ pojawia się w naszej literaturze dość często, ale myślę, że takim archetypem będzie oczywiście Edek Stanga Mrożka, o którym Mrożek zresztą pisze bardzo wiele ważnych rzeczy. Ten Edek będzie później gdzieś powracał na kartach naszej literatury. I czego dowiadujemy się o Edku? No właśnie, z rozmowy tutaj Eugeniusz z Arturem. Edek nie jest taki zły. Ma dobre serce, choć nie wygląda bardzo inteligentnie. Ciszej. Między nami mówiąc, to debil. Głośniej. No cóż, mój drogi, trzeba życie brać, jakie ono jest. Ciszej. Albo i nie. Głośniej. No Arturku, głowa do góry. Edek ma swoje zalety. Zresztą, mój Boże, twoja mama to już nie to samo, co dawniej. I nieco dalej. Co zamierzasz zrobić z Edkiem? Będę z tobą szczery. To wredna postać. I paznokcie ma brudne. I w ogóle ciężki, co? Jestem przekonany, że oszukuje w kartach. Siorbie przy jedzeniu. Rządzi się tutaj jak u siebie. Gdyby nie genia, nie podawałbym mu ręki. Proszę zobaczyć, w tym, co mówi Eugeniusz, jest coś dużo groźniejszego niż samo zachowanie Edka. Nam grozi fascynacja chamem. Te środowiska, które uznają się za kulturotwórcze, tak zwany establishment, tak, elity, są zapatrzone w chama. Cham króluje jako pewnego rodzaju wartość. To widać nawet często w stylu bycia, w różnego rodzaju studiach telewizyjnych. Tak? Język, często zwulgaryzowany, sposób bycia, taki nonszalancki. To wszystko jest jakąś formą bezczelności. No oczywiście bezczelność na takim poziomie zerowym, to na przykład zachowanie, z którym spotykamy się chociażby w autobusach. Bezczelności służy też anonimowość. Edek wraca, i to wraca niemalże dosłownie, w opowiadaniu Marka Nowakowskiego, Górą Edek. To jest takie szkolne opowiadanie, w tym znaczeniu, że ono jeszcze niedawno było w kanonie. Nie jestem pewien, czy jest to najlepsze opowiadanie Marka Nowakowskiego, ale ten pisarz, już nieżyjący, właśnie po transformacji ustrojowej, dość pilnie towarzyszył naszemu społeczeństwu, diagnozując właśnie, że ten rozpad świata, który był nam znany, doprowadził do tego, że ten symboliczny Edek zaczął wygrywać, chociażby w postaci takiego biznesmena w białych skarpetkach. I mamy tutaj scenę, jakich wiele. Podjeżdża jedna osoba samochodem, szuka wolnego miejsca, jak my to znamy z naszych miast, gdzie brakuje tych miejsc do parkowania. I ten drugi, który ma mocniejszy samochód, się przepycha. Właśnie zwolniło się miejsce w ciasnym rzędzie samochodów. I to mały Fiat podjechał jako pierwszy, pragnąc wsunąć się w szczęśliwie powstałą lukę. Jednak nieudolny kierowca zapędził się zbyt daleko, odsłaniając część miejsca upatrzonego do zaparkowania. Natychmiast za nim, niczym jakiś drapieżnik, pojawił się wielki, lśniący Ford. Naparł dynamicznie, przystając ledwie w odległości kilku centymetrów od malucha. Kierowca małego samochodu naciskał raz po raz klakson, zawiadamiając o swoim pierwszeństwie. Jednak luksusowy kolos ani myślał ustąpić. Wspaniały w kolorze szafir metalik. Mały Fiat to żałosne biedactwo wobec takiego masywu. Zwróćcie uwagę na słownictwo. Drapieżnie. Bezczelność idzie w parze z drapieżnością. Nie zostawia przestrzeni na odruchy ludzkie, na wrażliwość, na empatię. Bezczelność pojawia się tam, gdzie nie dostrzegam drugiego człowieka albo udaję, że go nie dostrzegam. Tak wygląda tutaj cała ta scena. Nie widziałem. Przepraszam. Traktujemy to jako tanie usprawiedliwienie. Nie widziałem, to znaczy, że mogłem zrobić. No niestety nie. Niestety częścią naszej moralności powinno być również to, by dostrzegać. Ale my się nauczyliśmy nie dostrzegać i bardzo nam to pomaga w naszej bezczelności. Przepraszam, że mówię tutaj w liczbie mnogiej, ale często dotyczy to naszych takich bezpośrednich zachowań. Ta scena jest również pytaniem właśnie, jak zagospodarować naszą wolność społeczną. Bo ten świat wyłonił się z gruzów poprzedniego świata, świata politycznego. I początkowo zachłysnęliśmy się tą wolnością. Ale okazało się, że tam, gdzie wolność traktujemy w kategoriach wszystko wolno, tam bardzo szybko ten silniejszy będzie zwyciężał. I bezczelność niestety stała się trochę takim znakiem rozpoznawczym. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, trochę w kontrze do tego wszystkiego, co zostało powiedziane, bo zasadniczo o bezczelności mówimy jako zjawisku negatywnym. Ale czasem istnieje coś, co nazywamy pozytywną bezczelnością. Oczywiście trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale czasem widać to u młodych ludzi, którzy zderzają się z tym, czego uczą ich starzy. I bezczelność w dobrym tego słowa znaczeniu, ta, która zdarza się rzadko, ale jednak. Ktoś, kto rzuca się na rzeczy wielkie. Ktoś, kto nie boi się podjąć ryzyka. Nie słucha lekcji starszych. Ja tutaj, broń Boże, nie namawiam do tego, by nie słuchać starszych, żeby było jasne. Mówię tylko o tym, że czasem to doświadczenie starszych tak naprawdę jest jakąś formą samokontroli. I nagle okazuje się, że ten młodzieńczy entuzjazm, ta gotowość, ja jednak spróbuję. Właśnie taka młodzieńcza, pozytywna bezczelność powoduje, że jako społeczeństwo idziemy naprzód. Tej jednej, jedynej bezczelności wam życzę. Innej absolutnie nie. Dziękuję.
Myślę, że przede wszystkim artysta musi być człowiekiem. To jest fundamentalne. Co to jest człowiek? Musi być taki jak inni, wrażliwy, może bardziej od innych, ale umiejący słuchać wszystkich i nie wartościujący od razu. Sądy ferujący powoli, 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 jak mówią Niemcy, langsam, langsam. Cóż jeszcze, o artyście można jak ocean mówić, wiele. Ja myślę, że musi też być wobec siebie uczciwy. To nie jest banał, co mówię, uczciwy wobec siebie. Artysta często ulega siłom zewnętrznym, różnym siłom zewnętrznym. Mogą być siły komercyjne, zewnętrzne, polityczne. Jeśli na to zważa, jeśli jest artystą, który nos wyciąga w tamtą stronę, to przestaje być artystą. Czyli wierny sobie. A co znaczy wierny sobie? Jeśli jest artystą, to coś robi, prawda, w dziedzinie sztuki, w szerokim tego rozumieniu. Ja myślę o sztuce pisania. Musi być wierny temu, co chce napisać. Ma coś, przecież to się tak zaczyna, coś się wewnątrz dzieje. Intuicja formuje, intuicja jest tu ważna. Formuje jakieś ziarno, które potem artysta często z oporami wielkimi próbuje wyrazić w słowach na papierze. I wierność polega na tym, żeby to, co jest jego, starać się maksymalnie wiernie przenieść na ten środek wyrazu sztuki, którą uprawia. I starczy o artyście.